Ulisses, taśma 30, ścieżka 2. Po pierwsze, wahanie się pomiędzy wydarzeniami o imperialnym i lokalnym znaczeniu, pomiędzy oczekiwanym diamentowym jubileuszem królowej Wiktorii, urodzonej 1820, koronowanej 1837, i nieoczekiwanym otwarciem nowego miejskiego targowiska rybnego. Po drugie, obawa przed opozycją skrajnych kół w kwestii kolejnych wizyt ich królewskich wysokości księcia i księżny Yorku prawdziwych oraz jego majestatu króla Briana Boru wyimaginowanego. Po trzecie, konflikt pomiędzy etyką zawodową i zawodowym współzawodnictwem dotyczącym wzniesionych ostatnio gmachów Grand Lyric Hall przy Borkey i Theatre Royal przy Hawkins Street. Po czwarte, rozterka wywołana współczuciem dla antyintelektualnego, apolitycznego, nieszlagierowego wyrazu oblicza Nelly Bowerist i niepożądane pożądanie wywołane odsłonięciem tejże Nelly Bowerist białych, antyintelektualnych, antypolitycznych, antyszlagierowych desusów, podczas gdy ona, Nelly Bowerist, znajdowała się w nich. Po piąte, trudności w wybraniu odpowiedniej muzyki i humorystycznych aluzji z księgi żartów dla każdego, 1000 stron i śmiech na każdej stronie. Po szóste, rymy homofoniczne i kakofoniczne związane z nazwiskami nowego burmistrza Daniela Talona, nowego szeryfa Thomasa Pyle i nowego prokuratora generalnego Dunbara Plunkett Barton. Jaki związek istniał pomiędzy ich wiekiem? Przed 16 laty, w 1888, gdy Blum był w obecnym wieku Stefana, Stefan miał lat 6. Za 16 lat, w 1920, gdy Stefan będzie w obecnym wieku Bluma, Blum będzie miał 54 lata. W 1936, gdy Blum będzie miał lat 70, a Stefan 54, stosunek ich wieku, rozpoczęty od proporcji 16 do 0, będzie wynosił 17,5 do 13,5. Proporcja ta będzie wzrastała, a nierówność malała w miarę dowolnego dodawania następnych lat, bo gdyby proporcja istniejąca w 1883 pozostawała niezmieniona, zakładając, że jest to możliwe, do 1904, gdy Stefan ukończył 22 lata, wówczas Blum miałby lat 374, a w 1920, gdy Stefan mieć będzie lat 38, tyle ile ma teraz Blum, Blum miałby lat 646, podczas gdy w 1952, gdy Stefan osiągnie maksymalny popotopowy wiek lat 70, Blum żyjący i mający lat 1190 byłby urodzony w roku 714 i przekroczyłby o 221 lat maksymalny przedpotopowy wiek będący udziałem Matuzalema 969 lat. A gdyby Stefan żył nadal, póki nie osiągnie tego wieku w 3072 anno domini, Blum musiałby pozostawać przy życiu przez 83 300 lat i musiałby urodzić się w roku 81 396 przed narodzeniem Chrystusa. Jakie wypadki mogą udaremnić to obliczenie? Zaprzestanie istnienia jednego z nich lub ich obu, rozpoczęcie nowej ery lub nowego kalendarza, zniszczenie świata i co za tym idzie, wygubienie rodzaju ludzkiego nieuniknione, lecz nie dające się przewidzieć. Ile poprzednich spotkań udowodniło ich wcześniejszą znajomość? Dwa. Pierwsze w ogrodzie pełnym bzów przy domu Matthew Dillona, Villa Medina, Kimmage Road, Round Town w 1887 w towarzystwie matki Stefana. Stefan miał wówczas lat 5 i niechętnie podał rękę na powitanie. Drugie w kawiarni hotelu Breslin podczas deszczowej niedzieli w styczniu 1892 w towarzystwie ojca Stefana i jego wujecznego dziadka. Stefan miał wówczas o 5 lat więcej. Czy Blum przyjął wówczas zaproszenie na obiad wypowiedziane najpierw przez syna, a później potwierdzone przez ojca? Z wielką wdzięcznością, z pełnym wdzięczności docenieniem, ze szczerą, pełną uznania wdzięcznością, z doceniającym, pełnym wdzięczności, szczerym żalem, odmówił. Czy ich rozmowa na temat tych wspomnień ujawniła trzecie łączące ich ogniwo? Pani Riordan, niezależna materialnie wdowa, zamieszkiwała w domu rodziców Stefana od 1 września 1888 do 29 grudnia 1891 i zamieszkiwała także w latach 1892-1894 w hotelu City Arms, będącym własnością Elizabeth O'Dowd przy 54 Prussia Street, gdzie przez pewną część lat 1893-1894 zawiadamiała ona stale Stefana o życiu Bluma, który zamieszkiwał także w tymże hotelu, będąc w owym czasie urzędnikiem zatrudnionym u Josepha Cuff z 5 Smithfield przy nadzorze nad sprzedażą bydła na sąsiednim dublińskim targowisku bydlęcym przy North Circular Road. Czy wykazał się wobec niej jakimś szczególnym miłosiernym uczynkiem cielesnym? Czasem popychał ją w ciepłe letnie wieczory, niedołężną wdowę, niezależną materialnie, choć o środkach ograniczonych, w jej fotelu na powoli obracających się kółkach aż do rogu North Circular Road, naprzeciw zakładu pana Gavina Low, gdzie pozostawała przez pewien czas, lustrując przez jego pozbawioną jednej soczewki lornetkę polową nierozpoznawalnych obywateli w tramwajach, rowery turystyczne wyekwipowane w napompowane pneumatyczne gumy, dorożki, tandemy prywatne i wynajęte landa, dwukółki, dwukolowe wózki zaprzęgnięte w kucyki i breki przesuwające się z miasta do Phoenix Parku i vice versa. Dlaczego więc mógł znosić to czuwanie z tak wielkim spokojem? Ponieważ w kwiecie swej młodości często siadywał, obserwując przez krążek wypukłego, wielobarwnego szkła pełne nieustannych przemian widowisko, jakie stanowił ruch uliczny na zewnątrz. Piesi, czworonogi, czterokółki, pojazdy przesuwające się powoli, prędko, równomiernie, na okół krawędzi krągłego, wypukłego szkła. Jakie wyraźne i różne wspomnienia posiadał każdy z nich o niej, nie żyjącej już od lat 8. Starszy o jej kartach do bezika i sztonach do gry, o jej skajterierze, jej przypuszczalnej fortunie, lukach w uwadze i początkach kataralnej głuchoty. Młodszy o wypełnionej olejkiem rzepakowym lampie przed figurą niepokalanego poczęcia, o jej zielonych i kasztanowych miotelkach z piór na cześć Charlesa Stuarta Parnella i Michaela DeVita, o jej bibułkach. Czy istniały jakiekolwiek sposoby odzyskania młodości, którą te wspomnienia przekazane młodszemu towarzyszowi uczyniły tym bardziej upragnioną? Gimnastyka w mieszkaniu, uprawiana dawniej od czasu do czasu, wreszcie zarzucona, opisana w książce Eugene Sandoa Siła fizyczna i jak ją uzyskać, przeznaczona zwłaszcza dla ludzi zajętych interesami i zmuszonych do siedzącego przeważnie trybu życia, która uprawiana ze skupieniem przed lustrem miała zmuszać do pracy najrozmaitsze grupy mięśni i przynosić w następstwie miłe odprężenie i jakże miłe odrodzenie młodzieńczej zręczności. Czy w młodym wieku odznaczał się szczególną zręcznością? Choć podnoszenie ciężarów leżało poza zasięgiem jego sił, a zakręcenie pełnego olbrzyma na drążku było poza zasięgiem jego odwagi, jednak będąc uczniem w gimnazjum odznaczył się niechwiejnym i powolnym wykonaniem podciągania się na poręczach, a zawdzięczał to nadzwyczaj rozwiniętym mięśniom brzucha. Czy któryś z nich napomknął otwarcie o dzielącej ich różnicy rasowej? Żaden. Jakie, jeśli zredukować je do najprostszych form wyrazu, były myśli Bluma o myślach Stefana o Blumie i myśli Bluma o myślach Stefana o myślach Bluma o Stefanie? Myślał on, że on jest Żydem, podczas gdy on wiedział, że nie jest. Jakie były, jeśli usuniemy bariery niedomówień, rodowody ich obu? Blum, jedyne dziecię płci męskiej i transistotny dziedzic Rudolfa Viraga, później Rudolfa Bluma z Sombateli, Wiednia, Budapesztu, Mediolanu, Londynu i Dublina oraz Ellen Higgins, drugiej córki Juliusa Higginsa, wcześniej Karoli i Fanny Higgins z domu Hegarty. Stefan najstarszy żyjący męski współistotny potomek Simona Dedalusa z Cork i Dublina oraz Mary, córki Richarda Guldinga i Krystyny z domu Grier. Czy Bloom i Stefan zostali ochrzczeni, gdzie i przez kogo, przez księdza czy osobę świecką? Bloom trzykrotnie, przez wielobnego Gilmera Johnstona M.A. samotnie w protestanckim kościele świętego Mikołaja za murami w Combe. Przez Jamesa O'Connora, Filipa Gilligana i Jamesa Fitzpatricka wspólnie pod pompą w wiosce Swartz oraz przez wielebnego Charlesa Malone C.C. w kościele pod wezwaniem trzech patronów w Radga. Stefan raz przez wielebnego Charlesa Malone C.C. samotnie w kościele pod wezwaniem trzech patronów w Radga. Czy odkryli, że przebieg ich wykształcenia był podobny? Podstawiając Stefana na miejsce Bluma, Stum ukończyłby kolejno przedszkole i gimnazjum. Podstawiając Bluma na miejsce Stefana, Blefan ukończyłby kolejno wszystkie klasy gimnazjum, a później zostałby immatrykulowany i ukończyłby rok pierwszy, drugi i ostatni uniwersytetu, otrzymując stopień magistra filozofii Królewskiego Uniwersytetu. Dlaczego Blum powstrzymał się od uwagi, że życie było jego uniwersytetem? Ze względu na dość płynną niepewność, czy uwaga ta nie została już wypowiedziana przez niego do Stefana lub przez Stefana do niego. Jaki rodzaj usposobienia reprezentował każdy z nich z osobna? Naukowe? Artystyczne? Jakie dowody Blum przytoczył, żeby udowodnić, że ma skłonność do wiedzy stosowanej raczej niż do czystej? Pewne możliwe wynalazki, o których rozmyślał spoczywając, aby wspomóc trawienie, gdy znajdował się w stanie biernego przesytu, a bodźcem do tego była świadomość ważności wynalazków teraz już zupełnie pospolitych, lecz kiedyś rewolucyjnych, jak na przykład spadochronu aeronautycznego, teleskopu lustrzanego, spiralnego korkociągu, agrafki, syfonu do wody mineralnej, stawidła kanału z wyciągiem korbowym i śluzą, pompy ssącej. Czy wynalazki te miały przeważnie za cel ulepszenie ogródków dla dzieci? Tak, gdyż czyniły przestarzałymi korkowce, nadymane baloniki, gry hazardowe, proce. Wynalazki te obejmowały astronomiczne kalejdoskopy, ukazujące 12 gwiazdozbiorów zodiaku od barana po ryby, miniaturowe mechaniczne planetaria, cyfry na rąbach z żelatynki geometryczne, aby odpowiadały herbatnikom zoologicznym, piłki do gry, będące zarazem globusami, lalki w historycznych kostiumach. Jaki jeszcze istniał bodziec dla jego rozmyślań? Sukces finansowy osiągnięty przez Efraima Marksa i Charlesa A. Jamesa, przez pierwszego dzięki jednopensowemu bazarowi przy 42 South George Street, przez drugiego dzięki jego 6,5-pensowemu sklepowi, wszechświatowemu bazarowi drobiazgów galanteryjnych i wystawie figurek woskowych przy 30 Henry Street, wstęp 2 pensy, dzieci 1 pensa. I nieskończone możliwości dotąd niewykorzystane nowoczesnej sztuki ogłoszeniowej, jeśli by się ją skondensowało w trójliterowych, monoideowych symbolach o maksymalnej widzialności pionowych, odgadywanych, poziomych, o maksymalnej czytelności odczytywanych i o magnetycznej skuteczności, aby przyciągać mimowolnie uwagę, zainteresować, przekonać, zmusić do decyzji. Na przykład jak? K11, spodnie firmy Kino po 11 szylingów, dom kluczy Aleksander J. Klaucz. Na przykład jak nie? Spójrz na tę długą świecę. Oblicz, kiedy się wypali, a otrzymasz gratisowo jedną parę naszych specjalnych butów z prawdziwej skóry, gwarantowana moc oświetleniowa, jedna świeca. Adres Barclay i Cook, 18 Talbot Street. Bakcylobuj, proszek przeciw insektom. Najbliższ, czernidło do butów. Wszystko rób, połączone w jednym, scyzoryk o dwóch ostrzach z korkociągiem, pilnikiem do paznokci i przyrządem do czyszczenia fajki. Jak nigdy nie należy? Jaki jest dom bez morela marynaty mięsnej? Nieszczęsny. Z nią szczęścia przybytkiem on. fabrykowane przez George'a Morella 23 Merkens K. Dublin w czterouncjowych puszkach, zamieszczane przez radcę Josepha P. Nanettego, posła do parlamentu Rotunda Ward, 19 Hardwick Street, pod zawiadomieniami o zgonach i rocznicami śmierci. Nazwisko na etykietce brzmi Morella. Morella w puszce z mięsem, zarejestrowana marką fabryczną. Strzeżcie się naśladownictw. Mięsorella, Morel mięs, mięsorel, rolo mięsol, somię moralo. Jaki przykład dał, aby Stefan wiedzieć chciał, że oryginalność, choćby z niej radość miał, niekoniecznie musi prowadzić do sukcesu? Powstały jego wyobraźni odrzucony projekt oświetlonej platformy ciągnionej przez zwierzę pociągowe, na której dwie elegancko ubrane dziewczyny miałyby siedzieć zajęte pisaniem. Jaką scenę na skutek tej sugestii skonstruował Stefan? Samotny hotel na górskiej przełęczy. Jesień, zmierzch. Zapalono w kominku. W ciemnym kącie siedzi młody człowiek. Młoda kobieta wchodzi, niespokojna, samotna, siada, podchodzi do okna, stoi, siada, zmierzch, namyśla się. Na pojedynczej kartce papieru hotelowego pisze, namyśla się, pisze, wzdycha. Kolaj podkowy, wybiega. Młody człowiek wychodzi z ciemnego kąta, bierze pojedynczą kartkę papieru, przysuwa ją do ognia, zmierzch, czyta, samotny. Co? Pochyłym, pionowym i odchylonym ku tyłowi pismem Hotel Queens, Hotel Queens, Hotel Queen. Jaką scenę na skutek tej sugestii zrekonstruował Blum? Hotel Queens w Ennis, w hrabstwie Clare, gdzie Rudolf Blum i Rudolf Virag zmarł wieczorem 27 czerwca 1886 o nieustalonej godzinie na skutek przyjęcia zbyt wielkiej dawki tojadu, akonitu, którą odmierzył sobie sam w formie przeciwnewralgicznego płynu do wcierania złożonego w 2/3 z akonitu w stanie płynnym i w 1/3 z chloroformu w stanie płynnym, zakupionego przez niego o godzinie 10.20 przed południem w dniu 27 czerwca 1886 w aptece centralnej Francisa Denehy, 17 Charles Street, Venice. Po zakupieniu, choć nie na skutek zakupienia, o godzinie 3.15 po południu 27 czerwca 1886 nowego sztywnego słomkowego kapelusza z płaskim denkiem w najlepszym gatunku. Po zakupieniu, choć nie na skutek zakupienia w tymże miejscu i tejże godzinie wyżej wzmiankowanej trucizny. W magazynie tekstylnym Jamesa Callena, 4 Main Street w Ennis. Czy złożył tę homonimię na karp informacji, zbiegu okoliczności, czy też intuicji? Zbiegu okoliczności. Czy opisał tę scenę w słowach tak, aby gość mógł ją ujrzeć? Wolał widzieć twarz tego drugiego i słuchać słów tego drugiego, dzięki czemu spełniała się potencjalna narracja i wyzwalał kinetyczny temperament. Czy dostrzegł tylko drugi zbieg okoliczności w drugiej scenie opowiedzianej mu i określonej przez opowiadającego jako widok Palestyny z góry Nebo, czyli przypowieść o Morelach? To wraz z poprzednią sceną i innymi nieopowiedzianymi, lecz istniejącymi dzięki skojarzeniom, do których należało dodać eseje na rozmaite tematy, czy też maksymy moralne, na przykład mój ulubiony bohater albo zwlekanie z złodziejem czasu, skomponowane podczas lat szkolnych, zawierało, jak mu się wydawało, samo i w połączeniu z poprawką wynikającą z osobistej oceny, pewne możliwości finansowego, społecznego, osobistego i seksualnego powodzenia, czy to specjalnie zebrane i wybrane jako wzorzec pedagogiczne tematy, czcigodne w 100% dla użytku uczniów wstępnych i młodszych klas, czy też aby służyć w formie drukowanej za wcześniejszym przykładem Filipa Beaufoy lub doktora Dicka lub studium w błękicie Heblona, pismu o zapewnionym nakładzie i wypłacalności, albo też aplikowane ustnie jako podnieta intelektualna dla życzliwych słuchaczy, wyrażających milczeniem uznanie dla udatnej opowieści i wróżących z przekonaniem o powodzeniu przedsięwzięcia podczas coraz dłuższych wieczorów, stopniowo narastających po letnim przesileniu w dniu, który nastąpi za dni 4, widelicę 21 czerwca świętego Alojzego Gonzagi, wschód słońca 3:33 rano, zachód słońca 8:29 wieczorem. Jaki problem domowy zajmował często jego umysł w tym samym, jeśli nie większym stopniu niż jakikolwiek inny? Co robić z naszymi żonami? Jakie były jego hipotetyczne, osobliwe rozwiązania? Gry salonowe. Domino, halma, pchełki, bierki, bilboket, Napoleon, ekarta, bezik, trente quarante, głuchy telefon, warcaby, szachy lub trik-trak. Wyszywanie, cerowanie, robótki na drutach dla znajdującego się pod patronatem policji stowarzyszenia odziewającego ubogich, duety muzyczne, mandolina i gitara, fortepian i flet, gitara i fortepian, przepisywanie akt albo adresowanie kopert, dwukrotnie w tygodniu odwiedziny w teatrzykach rewiowych, działalność handlowa, jak na przykład chłodna mleczarnia lub ciepły sklep z cygarami, gdzie właścicielka uprzejmie rozkazuje, jest najuprzejmiej obsługiwana. Potajemne zadowolenie uzyskiwane z erotycznego podniecenia w męskich burdelach, nadzorowanych przez państwo i podlegających kontroli lekarskiej. Wizyty towarzyskie w regularnych, niezbyt częstych, z góry oznaczonych odstępach czasu i pod regularnym, częstym, zapobiegawczym nadzorem, składane u znajomych pań i przez znajome panie o stwierdzonej stateczności zamieszkujące w sąsiedztwie. Nauka na kursach wieczorowych, specjalnie zaplanowanych tak, aby uczynić ogólne wykształcenie przyjemnym. Jakie okoliczności niedostatecznego rozwoju umysłowego jego żony skłaniały go ku ostatniemu, dziewiątemu z wzmiankowanych rozwiązań? W wolnych chwilach niejednokrotnie pokrywała kartkę papieru znakami i hieroglifami, które, jak twierdziła, były greckimi, irlandzkimi i hebrajskimi charakterami. Pytała nieustannie w różnych odstępach czasu, jak należy właściwie pisać pierwszą wielką literę nazwy miasta w Kanadzie, Quebec. Niewiele pojmowała z zawiłości politycznych, krajowych lub równowagi sił zagranicznej. Podsumowując rachunki, musiała często uciekać się do pomocy palców. Po ukończeniu lakonicznej epistoły porzucała przyrząd do kaligrafowania w enkaustycznym barwniku, wystawiony na żrące działanie koperwasu, zielonego witriolu i galasówek. Niezwykłe wyrazy wielozgłoskowe zagranicznego pochodzenia tłumaczyła fonetycznie lub przez fałszywe analogie, lub przy pomocy jednego i drugiego. Metem psychoza, mnie tam psychodzą. Alias, jako podstępną osobistość wymienioną w Piśmie Świętym. Co zrównoważyło na chwiejnych szalach jej inteligencji te i podobnej im usterki sądu dotyczące osób, miejscowości i rzeczy? Pozornie fałszywa równoległość wszystkich pionowych słupków, wszystkich wag, prawdziwa jednak dzięki ich konstrukcji, przeciwwaga leżąca w jasności jej sądu dotyczącego jednej osoby, prawdziwa dzięki doświadczeniu. Jakie czynił próby w celu zlikwidowania tego stanu względnej ignorancji? Rozmaite. Pozostawiając w widocznym miejscu pewną książkę otwartą na pewnej stronnicy, zakładając, że posiada ona, gdy wzmiankował coś, co chciał jej wyjaśnić, ukrytą wiedzę przedmiotu. Przez otwarte wyśmiewanie w jej obecności ignoranckiego potknięcia się jakiejś nieobecnej w danej chwili osoby. Z jakim powodzeniem spotykały się próby bezpośredniego nauczania? No, nie wszystko rozumiała, zwykle część tylko. Słuchała z zainteresowaniem i z uwagą, pojmowała ze zdumieniem, z uwagą powtarzała, z większym trudem zapamiętywała, zapominała z łatwością, z wahaniem przypominała sobie, powtarzała powtórnie, błędnie. Który system okazał się bardziej efektywny? Nie bezpośrednie uwagi implikujące osobiste zainteresowanie. Na przykład? Nie lubiła nosić parasolki w czasie deszczu, on lubił kobiety z parasolkami. Nie lubiła nosić nowego kapelusza w czasie deszczu, on lubił kobiety w nowych kapeluszach. On kupował jej nowy kapelusz w czasie deszczu, ona nosiła parasolkę i nowy kapelusz. Przyjmując analogię wynikającą z przypowieści jego gościa, jakie przytoczył przykłady wielkości po powrocie z niewoli babilońskiej? Trzech poszukiwaczy czystej prawdy. Mojżesza z Egiptu, Mojżesza Majmonidesa, autora More Nebukim, przewodnik dla zakłopotanych, i Mojżesza Mendelsona, ludzi o takiej wielkości, że od Mojżesza z Egiptu do Mojżesza Mendelsona nie było nikogo takiego jak Mojżesz Maimonides. Co stwierdził Blum z zastrzeżeniem w sprawie czwartego poszukiwacza czystej prawdy imieniem Arystoteles, wymienionego za pozwoleniem przez Stefana? Że wymieniony poszukiwacz był uczniem filozofa rabinackiego o nieustalonym imieniu. Czy zostali wymienieni także inni anapokryficzni, sławetni synowie prawa i dzieci wybranego czy też odrzuconego narodu? Felix Bartholdy Mendelssohn, kompozytor, Baruch Spinoza, filozof, Mendoza, pięściarz, Ferdynand Lassalle, reformator pojedynkujący się. Jakie fragmenty starohebrajskich i staroirlandzkich wierszy zostały zacytowane z modulacjami głosu i tłumaczeniem tekstu przez gościa gospodarzowi i przez gospodarza gościowi? Przez Stefana. Suil, suil, suilarun, suil go, siokair, agus, suil go, quin. Idź, idź, idź twą drogą, idź w pokoju, idź ostrożnie. Przez Bruma. Kifelo harimon, rakateich mbat, lzamateich. Skronie twoje między kędzierzami twymi są jako plaster jabłka granatowego. Jak zostało dokonane graficzne porównanie fonetycznych symbolów obu języków dla uzasadnienia ustnego porównania? Na przedostatniej pustej kartce książki napisanej w podrzędnym literackim stylu, zatytułowanej Słodycze Grzechu, ujawnionej przez Bluma przy pomocy pewnych manipulacji tak położonej, że jej tytułowa karta stykała się z powierzchnią stołu, ołówkiem dostarczonym przez Stefana, Stefan wypisał irlandzkie charaktery dla G, H, D, M, proste i przystosowane. Blum z kolei wypisał hebrajskie znaki Gimel, Alef, Dalet i w braku Mem zastępczo Gof, wyjaśniając ich arytmetyczne wartości jako liczebników porządkowych i głównych, widelice 3, 1, 4 i 100. Czy wiedza posiadana przez każdego z nich o tych językach wymarłym i odrodzonym była teoretyczna czy praktyczna? Teoretyczna, gdyż sprowadzała się do pewnych reguł gramatycznych dotyczących fleksji i składni, nie brała zaś praktycznie pod uwagę słownictwa. Jakie punkty styczne istniały pomiędzy tymi dwoma językami i ludami, które nimi mówiły? Obecność dźwięków gardłowych, przydechów odróżniających wtrąconych i posiłkowych liter w obu językach, ich starożytność, gdyż obu nauczano na równinie Shinar 242 lata po potopie w seminarium założonym przez Feniusa Farseiga, potomka Noego, protoplasty Izraela i przodka Hebera i Eremona, którzy zaludnili Irlandię, ich literatury archeologiczne, genealogiczne, hagiograficzne, egzegetyczne, homilektyczne, toponomastyczne, historyczne i religijne, zawierające dzieła rabinów oraz mnichów kuldeańskich, Torę, Talmud, Mishnej Gemare, Masor, Pięcioksiąg, Księgę Brunatnej Krowy, Księgę Belimot, Girlandę Huth, Księgę Kels, ich rozproszenie, prześladowanie, przeżycie i odżycie, izolacja ich synagogalnych i eklezjastycznych obrządków w getcie, opactwo St. Mary i w domach bożych, tawerna Adama i Ewy, zakaz noszenia ich narodowych strojów w ustawach karnych i dekrecie o ubiorze Żydów, przywrócenie Dawida z Syjonu w ziemi Chanaan i możliwości irlandzkiej autonomii politycznej lub dewolucji. Część jakiego hymnu odśpiewał Blum w przewidywaniu tego wielostronnego, nie dającego się etnicznie umniejszyć spełnienia? Kolod balejwa w pnimach, nefesh jehudi homiach. Dlaczego pieśń została przerwana po zakończeniu pierwszego dystychu? Na skutek defektywnej mnemotechniki. Jak kantor zrekompensował ten brak? Przez peryfrastyczną wersję całości tekstu. W jakiej wspólnej dziedzinie badań zbiegały się rozważania ich obu? We wzrastającym uproszczeniu, dającym się prześledzić od egipskich epigraficznych hieroglifów po grecki i rzymski alfabet oraz w przewidywaniu współczesnej stenografii i telegraficznego kodu w inskrypcjach pisma klinowego semickiego i w ukośnym, kreskowym, pięciożeberkowym piśmie ogam celtyckim. Czy gość zadośćuczynił prośbie gospodarza? Podwójnie, przez załączenie swego podpisu w irlandzkich i łacińskich charakterach. James Joyce, Ulysses, taśma 30, koniec ścieżki drugiej.